z biznesu do słuchania.
Panowie z Tandem Media mówili szeroko o potencjale marketingowym podcastów, więc teraz przyda się głos nieco bardziej sceptyczny. Moim kolejnym gościem jest Michał Scholz, country manager w Storytelu, czyli wywodzącym się ze Szwecji operatorze platformy audiobookowej. Poznałem go niemal równo 5 lat temu podczas konferencji prasowej, na której Storytel ogłaszał plany podboju polskiego rynku. Że na audiobookach można zarabiać, to już w sumie wiemy. Ale czy można zarabiać na podcastach? O tym będzie w dalszej części rozmowy, bo na początek pytam Michała Scholza o to, jak rozwinęła się spółka w ciągu pół dekady działalności w Polsce.
Tak, pamiętam naszą rozmowę i pamiętam też, że powiedziałem wtedy, że w ogóle nas nie interesuje rynek audiobookowy taki, jaki wtedy był, jaki wtedy istniał w Polsce, że tak naprawdę naszym celem i naszym zadaniem jest zbudowanie rynku audiobookowego, czy w ogóle rynku rozrywki audio w Polsce. I dokładnie tak było i dokładnie ten cel realizowaliśmy przez ostatnich 5 lat. Myślę, że gdyby były wiarygodne badania odnośnie wielkości tego rynku, to wykazywałyby naprawdę bardzo imponujące wzrosty. Na tym rynku się bardzo dużo zmieniło w tym czasie. Pojawiło się kilku nowych graczy. Myślę, że bardzo zmieniło się podejście wydawców, mówię tutaj o wydawcach książkowych, w ogóle do formatu audio. Pojawił się fenomen podcastów, który wtedy był bardzo niszowy, aktualnie jest jednym z trendów marketingowych i rynkowych w ogóle. Więc myślę, że bardzo wiele się zmieniło. Natomiast jeśli chodzi o to, co my zrobiliśmy, to wprawdzie nie mogę mówić o naszych indywidualnych wynikach, natomiast w pewnym sensie udało nam się ten rynek wykreować, czyli wyjąć go z niszy, w której był wtedy i nadać mu jakiś tam rys masowości. Oczywiście to nie jest tak, że dzisiaj tyle samo osób słucha audiobooków, co ogląda seriale na różnych platformach streamingowych. Do tego to nam jeszcze daleko. I na pewno jakby z perspektywy całego rynku rozrywki audiobooki są niewielką częścią ciągle. Natomiast wydaje mi się, że udało nam się zrobić bardzo dużo w kierunku popularyzacji tego medium. Coś, z czego jesteśmy szczególnie dumni i to jest duże osiągnięcie, które wymagało po pierwsze sporych nakładów na inwestycje, jeśli chodzi o produkcję kontentu i marketing, to jest otwarcie audiobooków na konsumenta kobiecego. Wcześniej, te 5 lat temu, audiobooki były głównie domeną młodych mężczyzn, którzy byli takimi early adopters, powiedzmy. I to słuchanie głównie kręciło się wokół fantasy, sci-fi czy mocnego kryminału. A my dość świadomie, wiedząc jak przebiegała ewolucja na innych rynkach oraz też wiedząc kto w Polsce czyta książki, zainwestowaliśmy dość sporo w produkcję kontentu, nazwijmy go w cudzysłowie kobiecego, czyli w powieść historyczną, w romans, w lekki kryminał i spróbowaliśmy z sukcesem przekonać tego użytkownika, że słuchanie jest fajne. I na dzisiaj jesteśmy jedyną platformą, która ma tak dużo słuchaczy, tak dużo kobiet słuchających audiobooków i to jest bardzo dobra wiadomość, bo to jest bardzo lojalny i wierny klient.
No właśnie, ale jako Storytel wyrośliście z audiobooków, i audiobooki są fundamentem waszej oferty, ale pojawiły się w niej, i to całkiem szeroko, podcasty, więc pytanie, dlaczego zdecydowaliście się na inwestycje w treści podcastowe, a nie tylko w książki czytane przez profesjonalnych lektorów czy aktorów?
Podcast siłą rzeczy jest dość blisko audiobooka, jest po prostu inną formą rozrywki audio. Można by jeszcze wyodrębnić jako osobne słuchowisko i mielibyśmy wtedy trzy takie niby różne, ale dość podobne jednak formy, konsumowane dokładnie w ten sam sposób, natomiast przez trochę różnych ludzi. I dla nas inwestycja w podcasty to była trochę próba wyjścia do grupy osób słuchających podcastów, które nie słuchają audiobooków z różnych powodów. Bardzo często identyfikowaliśmy taką barierę, jaką jest długość, bo podcast jednak jest czymś krótkim. To jest taka w miarę skondensowana forma, najczęściej w odcinkach, którą można przyswoić, nie wiem, w drodze do pracy chociażby. No audiobook jednak jest kojarzony z czymś dużo większym i wielu użytkowników może mieć obawę przed tym, czy jest sens mierzyć się z czymś, co będzie im towarzyszyć przez 15 godzin później na przykład. I stwierdziliśmy, że żeby przyciągnąć takich ludzi do audiobooków, wprowadzimy podcasty na naszą platformę i być może z czasem uda się część tych użytkowników przekonwertować do słuchania książek.
Podcasty są często jakąś formą darmową, niszową, prowadzoną przez pasjonatów, którzy umieszczają darmowe odcinki na SoundCloudzie, Spotify czy na innych serwisach. U was to wygląda jednak trochę inaczej. No i podcasty, rozumiem, mają też przyciągać ludzi do zakupienia abonamentu u was, żeby słuchali tych treści na wyłączność dostępnych tylko u was. Więc jaka jest ta wasza strategia tworzenia treści podcastowych i przyciągania klientów tymi ekskluzywnymi? Więc o jakich autorów na przykład walczycie i w jaki sposób inwestujecie w ten segment rynku?
Tak, dotyka pan dość ciekawego problemu, który moim zdaniem na dzień dzisiejszy w Polsce nie został jeszcze rozwiązany, czyli kwestii monetyzacji podcastów. Bo to, że one są modne i coraz więcej osób ich słucha, to jest fakt i z tym nie ma co dyskutować. Natomiast no, nie można zapominać, że większość osób słucha ich na platformach darmowych. I mówiąc o monetyzacji, nie mam tutaj na myśli różnych form typu Patronite czy Zrzutka, bo to jednak nie jest prawdziwa monetyzacja. Czyli nie chodzi mi o monetyzację przez fanów, tylko przez ludzi, którzy naprawdę są gotowi zapłacić za jakościową treść, czy to w postaci abonamentu, czy jednorazowej wpłaty, najczęściej abonamentu. W Polsce takich systemów w zasadzie nie ma. Większość osób w Polsce słucha podcastów na Spotify'u, czy na innych portalach, gdzie to jest darmowe. W przypadku Spotify'a to jest dość specyficzna sytuacja. Ja wiem, że on jest płatny, natomiast po pierwsze ma model freemium. Po drugie, myślę, że większość osób, które słuchają podcastów na Spotify'u, traktuje to jako treść dodatkową.
Płacą za muzykę, a podcasty mają w gratisie.
Dokładnie, więc wydaje mi się, że tu w ogóle jeszcze jesteśmy przed jakąś poważną zmianą rynkową. Jestem bardzo ciekaw, kiedy w Polsce pojawi się platforma, która zacznie umiejętnie monetyzować podcasty. Myślę, że jeszcze jej nie ma i my taką platformą na przykład nie jesteśmy. Nie chcę powiedzieć, że nasz eksperyment z podcastami był nieudany, natomiast wydaje mi się, że mamy wystarczająco danych, żeby stwierdzić, że te grupy użytkowników podcastów i użytkowników audiobooków nie do końca się pokrywają. I ta konwersja z jednej grupy do drugiej nie jest wcale łatwym procesem, żeby nie powiedzieć, że nie do końca się w ogóle udaje. Na samym początku, czyli to było w grudniu 2018 roku, uruchomiliśmy kilkanaście różnych podcastów z różnych dziedzin. To były podcasty ekonomiczne, samorozwojowe, społeczne, polityczne, rozrywkowe. Naprawdę bardzo różnych dziedzin próbowaliśmy po to, żeby zobaczyć, co się słucha. I tak naprawdę niewiele z tych podcastów przetrwało tę początkową próbę, a do dzisiaj nie dotrwał z nami żaden. Na dzień dzisiejszy mamy dwa otwarte projekty podcastowe. Jeden to jest podcast Jakuba Żulczyka i Strachoty Coś Paść Po Odwyku, a drugi to jest, nazwijmy go, podcast rodzicielski Justyny Nagłoskiszyc. Więc jakby mamy dwa podcasty, które się bardzo dobrze słuchają i nie idziemy w stronę rozszerzania tej oferty. Z tego względu, że no tak jak powiedziałem, ona nam nie konwertuje. Jakby mało osób przychodzi do nas po ten podcast, a potem zostaje, żeby słuchać książek.
Czyli rozumiem, że jest teraz tak, że wspomniane już Spotify czy Amazon inwestują w takie platformy podcastowe, czy nawet w pojedynczych autorów podcastów. I może właśnie to może być ta wartość w podcaście, że jest jakieś wierne grono słuchaczy jakiegoś autora, który przyciąga do danej platformy i sprawia, że klient się bardziej lojalizuje, ale właśnie na podcastach samych w sobie się nie zarobi, tylko na tym, że dzięki ich obecności, tam pewnemu prestiżowi dawanemu przez pewnego autora, klient ma poczucie, że ma jakąś wartość dodaną, wartość premium i zostaje na platformie. No bo takie jest, rozumiem, myślenie Spotify czy myślenie Amazona, no ale jestem ciekaw, czy to się w pańskim przekonaniu może rzeczywiście sprawdzać w dłuższym terminie, czy też podcast zostanie taką niszą dla pasjonatów, na której trudno zarobić pieniądze.
Wydaje mi się, że na razie strategia Spotify'a na rynku amerykańskim jest zupełnie inna od wszystkich pozostałych rynków. Ale to też dlatego, że rynek podcastów w Stanach jest zupełnie inny i wydaje mi się, że tam jest dużo więcej twórców treści, którzy mają olbrzymie grupy fanów, za które de facto Spotify płaci, kupując te treści, czy kupując nawet na wyłączność tych twórców. Było takich przypadków kilka w ciągu ostatnich 2 lat, bardzo spektakularnych i za olbrzymie pieniądze. Tego typu transakcje nie funkcjonują nigdzie indziej, nie ma takich transakcji poza rynkiem amerykańskim. Więc wydaje mi się, że z tej perspektywy jesteśmy w zupełnie innym miejscu. I szczerze mówiąc, na razie nie widzę nawet twórcy na polskim rynku, który byłby wart poważnych pieniędzy po to, żeby przyciągnąć olbrzymią rzeszę fanów. Nie ma takich twórców jak dla mnie teraz. Są pojedyncze przypadki dużych nazwisk w świecie podcastowym, ale to ciągle nie jest ta skala. No to jakby Spotify wydaje setki milionów dolarów czasami, żeby mieć wyłączność na danego twórcę czy dany podcast.
No tak, ja osobiście słuchałem podcastów o NBA, Billa Simmonsa i Spotify zainwestowało właśnie w niego i w całą jego platformę, żeby nie był dostępny u konkurencji. No rozumiem, że w Polsce nikogo takiego nie ma i pewnie długo nie będzie albo nie będzie wcale.
Może tak być. Zresztą to nie tylko w Polsce, tak? Wydaje mi się, że ciężko będzie poza rynkiem amerykańskim znaleźć takich twórców. Nawet w innych krajach, gdzie ta kultura audio jest bardziej rozwinięta niż u nas. No u nas nie widzę takich twórców. Przykład, który pan wspomniał, jest bardzo, bardzo znamienny, bo to jest w ogóle podcast sportowy. Teoretycznie można by odnosić się do Weszło i do sukcesu, które odniosło Weszło. Natomiast no, wydaje mi się, że to jest jednak związane z tym, że jest to poważny miks portalu, treści wideo i te treści audio są tylko dodatkiem do tych pozostałych. Innych przykładów niestety nie znajduję.
A w treściach audio rozumiem to, na czym można robić pieniądze i kreować monetyzację, to są jednak w tym momencie audiobooki, a nie podcasty. No i muzyka oczywiście.
Tak, wydaje mi się, że muzyka i audiobooki, wliczając do tego słuchowiska, no to jest jednak ten rodzaj rozrywki, za który konsumenci są gotowi zapłacić. Różnica też jest jedna bardzo duża pomiędzy podcastami a książkami. W przypadku audiobooków mówimy o treściach licencjonowanych. To jest pochodna produktu, którym jest książka najczęściej. Więc ten rynek jest dużo bardziej skomplikowany, bo żeby wydać audiobooka, trzeba posiadać do tego licencję, kupić prawa, zapłacić zaliczki, rozliczać się z tantiem i tak dalej. W przypadku podcastu tego nie ma. Najczęściej to jest jakby bezpośrednia relacja twórcy z użytkownikiem, tylko za pośrednictwem platformy, więc to jest jeszcze jedna różnica. W przypadku audiobooków no zdecydowanie ta percepcja wartości w oczach użytkownika jest wyższa.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Michał Scholz, Country Manager Storytela w Polsce.
Dziękuję bardzo, do widzenia.